Proszę Państwa, zapraszam na katechezę. Dzisiaj ciąg dalszy, proszę Państwa, przykazania szóstego. Święty Mateusz w rozdziale piątym mówi: słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Szóste przykazanie. Był rozdział mężczyzną i niewiastą, stworzył ich, powołanie do czystości, integralność osoby, całkowitość daru z siebie, różne formy czystości, wykroczenia przeciw czystości. I tutaj była rozwiązłość przez masturbację, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt i tak dalej. Czystość i homoseksualizm był też taki temat, miłość małżonków, wierność małżeńska. Dzisiaj, proszę Państwa, temat, zobaczcie, jak jedno przykazanie i ileż można na ten temat myśleć, rozważać, szukać. Tak, nie wystarczy powiedzieć nie cudzołóż. O co chodzi w tym przykazaniu? I dzisiaj właśnie płodność małżeństwa. Płodność jest pewnym darem, pewnym celem małżeństwa. To jest cel, ponieważ miłość małżeńska w sposób naturalny zmierza do tego, by być płodną. Dziecko nie przychodzi z zewnątrz jako dodane do wzajemnej miłości małżonków. Powstaje w samym sercu tego wzajemnego daru, którego jest owocem i wypełnieniem. Dlatego Kościół, który opowiada się za życiem, naucza, że każdy akt małżeński powinien pozostać sam przez siebie, sam przez się, przez siebie, otwarty na przekazywanie życia ludzkiego. Zobaczcie Państwo, jak powinniśmy wychowywać siebie i następne pokolenia w niesamowitym szacunku do tego daru. To jest dar przekazywania życia. To jest uczestniczenie w akcie stwórczym Boga. Pierwszych ludzi Pan Bóg sam stworzył. Stworzył. Czytamy, jest opis w Starym Testamencie. Są to też pewne obrazy. To są pewne obrazy. Tak. Stworzył sam Bóg. Ale następnym pokoleniom, mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Mężczyzną i niewiastą. Równi co do godności, różni co do zadań. Różne zadania dał Pan Bóg mężczyźnie, inne kobiecie. Mężczyzna nie rodzi. Mężczyzna nie nosi pod swoim sercem człowieka, życie, dziecka, matka, kobieta nosi. Zobaczcie Państwo, naprawdę, i zobaczcie, jak ten szatan działa, jak on odarł ten dar przekazywania życia, to uczestniczenie w akcie stwórczym Boga. Zrobili z tego rozrywkę, zrobili z tego zabawę, hedonizm. I hulaj dusza, piekła nie ma. Zrobili z tego przemysł. zrobili z tego również źródło dochodu. I to potężne źródło dochodu. Najpierw rozbudzić od dziecka, rozbudzić przedwcześnie, rozbudzić ciekawość i tutaj przeróżne pisma, obrazy, pornografia i rozbudzić i to niewłaściwie rozbudzić, tak, przedwcześnie, później ewentualnie tak zrobić, żeby ci ludzie te doznania mieli i te homoseksualizmy i tak dalej, to wszystko w ten sposób kierować, jeżeli jednak dalej jest według natury, chce żyć i cofa się przed tym homoseksualizmem, przed tymi, powiedziałbym, jakimiś anomaliami, to wtedy tak robić, żeby z tego zrobił sobie przyjemność. Dlatego środki antykoncepcyjne, żeby nie było dziecka, najlepiej poza małżeństwem, przed małżeństwem, jako młody człowiek, ba, już jako dzieci. Takie rzeczy przecież są w świecie i tak rozbudzają te dzieci. Robią przez to krzywdę niesamowitą, nie tylko tym dzieciom, ale również społeczeństwu, narodowi. Robią krzywdę, bo z takich ludzi no, nie będą to silne charaktery. Różnie to może być, bardzo różnie. Ludzie bardzo pokrzywieni wewnętrznie, bym powiedział, osobowościowo. I otóż tak, i żeby tą przyjemność dalej realizować, no to bez zobowiązań środki antykoncepcyjne. Ale jeżeli tu nie wyjdzie z tym środkami, no to aborcja. A później odchylenia jakieś psychiczne, czy różne depresje psychiczne, załamania, a nawet choroby psychiczne, do tego może dojść, no to już jest leczenie. I zobaczcie Państwo, jaki jest przemysł. Jaki przemysł? Przemysł pornograficzny, przemysł erotyczny, przemysł niesamowicie. A tylko po prostu dlatego, że człowiek nie posłucha Pana Boga. Ten dar przekazywania życia jest darem dla małżonków. Dla małżonków. I to jest, to przekazywanie życia jest celem małżeństwa. Wzajemna miłość, pomoc i zrodzenie i wychowanie potomstwa. Tak więc każdy akt małżeński powinien pozostać, tylko może być to w małżeństwie. To jest bardzo poważna sprawa. Powinien pozostać sam przez się otwarty na przekazywanie życia ludzkiego. Nauka ta wielokrotnie podawana przez Urząd Nauczycielski Kościoła ma swoją podstawę w ustanowionym przez Pana Boga nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać. A więc zobaczcie Państwo, jakże trzeba też się do małżeństwa przygotować na stałe, na zawsze, w dobrej i złej doli, a nie tak, zrobią sobie ślub, wesele, i później rozchodzą się, a później druga, trzecia, czwarta, piąta żona. Zdarzają się i tacy, że wszystkie kochają. No. To tak jak wśród Arabów, wśród muzułmanów. No i to może wielożeństwo, prawda? Tak. Kochani, i właśnie na stałe nie wolno samowolnie zrywać tego małżeństwa. Między podwójnym znaczeniem aktu małżeńskiego Nie wolno właśnie tego związku samowolnie zrywać. Między podwójnym znaczeniem aktu małżeńskiego, znaczeniem jednoczącym, taki ma sens ten akt małżeński. Zjednoczenie również bardzo mocne psychiczne. Tak człowiek jest skonstruowany. Jeżeli jest normalny, jeżeli normalnie się rozwija, to tak później jest. Ten akt jednoczy psychicznie ludzi, pogłębia tę miłość jeszcze więcej. To wzajemne oddanie się, ale równocześnie ma znaczenie następne, prokreacyjne, czyli danie życia. Małżonkowie powołani do dawania życia uczestniczą, zauważmy, proszę Państwa, bardzo poważna sprawa, uczestniczą w twórczej mocy i w ojcostwie Boga. Możecie porównać Państwo to z cytatami z Pisma Świętego, co święty Paweł mówi. W liście do Efezjan święty Mateusz co mówi. Może najpierw Mateusza. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Właśnie, człowiek uczestniczy właśnie w tym akcie stwórczym Boga. W ojcostwie Boga uczestniczy człowiek przez ten dar prokreacji. Święty Paweł z kolei w liście do Efezjan mówi tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na ziemi i na niebie. Zauważmy, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Od Ojca Niebieskiego. Ojciec Niebieski daje nam życie. Rodzice uczestniczą w tym akcie stwórczym Boga, w stwórczej mocy i w ojcostwie Boga. Małżonkowie są współpracownikami miłości Boga, Stwórcy, jak gdyby jej interpretatorami w zakresie obowiązku przekazywania życia i wychowania, które winny być uważane za ich właściwe zadanie. Dlatego niech wypełniają swoje zadanie w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności. Zauważcie Państwo, do odpowiedzialności trzeba człowieka wychowywać od dziecka. Na tym polega wychowanie. Takie ukształtowanie osobowości, aby gdy dorośnie, podjął odpowiedzialnie wszystkie obowiązki, które daje mu życie, daje mu społeczeństwo, daje mu naród. Szczególny aspekt tej odpowiedzialności dotyczy regulacji poczęć. Z uzasadnionych powodów małżonkowie mogą chcieć odsunąć w czasie przyjście na świat swoich dzieci. Ale nie można tu kombinować. Nie można tu kombinować. Kupi sobie tabletkę. Tak. Są przeróżne, prawda? Ale nie pomyśli, jak to szkodzi, jak to zaburza życie. Jakie są konsekwencje? Przecież ci reklamy, co dają, co chcą biznes zrobić, nie powiedzą wszystkiego. Dlatego zastanowić się, pomyśleć, popytać, poczytać na ten temat. I to nie ta jedna strona, akurat ci, którzy biznes tu robią. To jest ogromny biznes, proszę Państwa, ogromny biznes. Do rodziców należy troszczyć się, by ich pragnienie, do małżonków, nie wypływało z egoizmu, z samolubstwa, lecz było zgodne ze słuszną wielkodusznością odpowiedzialnego rodzicielstwa. Poza tym powinni dostosować swoje postępowanie do obiektywnych kryteriów moralności. Moralne postępowanie tam, gdzie chodzi o harmonijne łączenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia, nie zależy od samej tylko szczerej intencji i oceny motywów, lecz powinno być określone na podstawie zaczerpniętych z natury osoby i jej czynów obiektywnych kryteriów, które stoją na straży integralnego sensu wzajemnego obdarowania i prokreacji ludzkiej w kontekście prawdziwej miłości. Nie może to nastąpić, jeżeli nie szanuje się szczerze cnoty czystości małżeńskiej. W małżeństwie też jest czystość. Nie tylko w dziewictwie. Czystość, ona oczywiście inaczej się wyraża. Chodzi o to, żeby tu nie było jakiejś nienormalności, jakiegoś, no, ja nie będę może żadnych teraz słów mocniejszych tu używał. możecie Państwo sami sobie dopowiedzieć. Zresztą taka pora dnia, słuchają różni może i dzieci. Ale proszę Państwa, po prostu ma być to wszystko zgodne z prawem naturalnym, z prawem Bożym. Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne aspekty aktów małżeńskich, jednoczący i prokreacyjny, to zjednoczenie i pogłębienie miłości, to zjednoczenie psychiczne, tak, aż psychiczne zjednoczenie, to wpływa na taką jedność. Tak Pan Bóg człowieka stworzył przedziwnie. I równocześnie ten aspekt prokreacyjny, a więc otwarty na życie, to wtedy zachowuje on w pełni, czy ten akt małżeński zachowuje w pełni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie do bardzo wzniosłego powołania do rodzicielstwa. Okresowa wstrzemięźliwość, metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływanie się do okresów niepłodnych są zgodne z obiektywnymi kryteriami moralności. Metody te szanują ciało małżonków, zachęcają do wzajemnej czułości i sprzyjają wychowaniu do autentycznej wolności. Jest natomiast wewnętrznie złe wszelkie działanie, które czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. Naturalnej mowie, która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, mowie w cudzysłowie, antykoncepcja narzuca mowę obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu. Stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru. Różnica antropologiczna, a zarazem moralna, jaka istnieje pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi a odwołaniem się do rytmów okresowych, w ostatecznej analizie dotyczy dwóch nie dających się z sobą pogodzić koncepcji osoby i płciowości ludzkiej. Sobór Watykański II też tym się bardzo zajmuje. Zresztą nauka Kościoła tym się zajmuje. Nauka, teologia moralna, ale nie tylko, nauki o rodzinie. Proszę Państwa, radzę każdemu tu przeczytać dokument papieski Jana Pawła II, tego wielkiego człowieka, niezwykłego umysłu, talentów, ale i świętości, Adhortacja przygotowana przez synod i później sformułowana, ten dokument przygotowany przez synod biskup w roku 1980 i później napisany przez Jana Pawła II. Zebranie tych myśli, jakieś takie wyrażenie piękne. Adhortacja familiaris consortio. To tyle byśmy powiedzieli, co wspólnota małżeńska, może tak przetłumaczyć, czy rodzinna. Proszę Państwa, bardzo dobry dokument, czyta się go, no pięknie pisze o rodzinie, o małżeństwie. Radzę, proszę Państwa, to wziąć do ręki. Możecie to znaleźć też w internecie. Familiaris consortio. Pisze się consortio, bo to jest łacina. Tak, ale tak jak wymawiam, familiaris consortio. Tak. Niech wszystkim czytam z Soboru Watykańskiego II, z konstytucji Gaudium et Spes, radość i nadzieja. Niech wszystkim będzie wiadomo, że życie ludzkie i obowiązek jego przekazywania nie mogą być ograniczane tylko do tego ziemskiego czasu i jedynie według niego odmierzane i rozumiane, lecz że zawsze odnoszą się one do wiecznego przeznaczenia człowieka. Pan Bóg posługuje się człowiekiem, człowiek uczestniczy w akcie stwórczym Boga, człowiek uczestniczy i Bóg daje możliwość życia wiecznego, daje mu duszę, człowiekowi. Bóg daje przez rodziców ciało, Pan Bóg daje duszę. I z chwilą poczęcia ten człowiek jest już powołany do życia wiecznego. Państwo jest odpowiedzialne za dobrobyt obywateli. Z tej racji jest więc rzeczą uzasadnioną, by wpływało ono na ukierunkowanie demografii ludności. Może to robić przez obiektywną i pełną szacunku informację, ale nigdy nie autorytatywnie i stosując przymus. Nie może ono w sposób uprawniony zastępować inicjatywy małżonków, którzy pierwsi są odpowiedzialni za wydawanie na świat i wychowywanie swoich dzieci. W tej dziedzinie nie jest ono upoważnione do interweniowania za pomocą środków przeciwnych prawu moralnemu. Tak. Na przykład w Chinach, zobaczcie Państwo, było zabronione mieć więcej dzieci. Tylko jedno dziecko. A już dziewczynek, no bardzo to tępili. Jeszcze to do dzisiaj jest podobno, teraz można mieć dwoje dzieci. Tak. Jest masa dzieci, które nie mają, nie są w ogóle uwzględnione w tych statystykach, bo były ukrywane. Masa ludzi takich jest. Bywało i tak, że żądali więcej dzieci, na przykład, że była czysta rasa, Hitler, prawda? Jak robił. W historii różne rzeczy się działy. Wszystko musi być zgodne z nauką Bożą, z przykazaniami. Tu nie może być nadużyć też. Także w demografii. A widać, jak kombinują te przeróżne centra światowe, również demografią, jak kombinują tutaj. To już jest następny temat, inny temat. Dzisiaj, proszę Państwa, ten temat w szóstym przykazaniu, nie cudzołóż, gdzie dotknęliśmy tego daru przekazywania życia. To jest cel miłości małżeńskiej w sposób naturalny małżeństwa do dania życia, uczestniczenia w akcie stwórczym Boga. Celem małżeństwa jest wzajemna pomoc oraz zrodzenie i wychowywanie potomstwa. Bardzo dziękuję za uwagę i teraz może taka piękny utwór Rodzino Święta. Właśnie Rodzina Święta niech będzie dla nas przykładem. Rodzina, małżonkowie. Właściwie to odczytać. Człowiek żaden nie jest przedmiotem do wyżycia się drugiego człowieka. Człowiek jest osobą. Szanować drugiego człowieka. I tu wzajemna miłość, uzupełnianie się wzajemne, również psychiczne. Kobieta różni się od mężczyzny. Może powiem Państwu, my często nie znamy psychologii kobiety, mężczyźni. Niejednokrotnie kobiety nie znają psychologii mężczyzn. Jest to troszeczkę inaczej. Nieraz już mówiłem, ale tak w mniejszym takim gronie niż radio. Pamiętam kiedyś, jest teraz czas opłatkowy, byliśmy parę lat temu w Detroit, w parafii Chrystusa Króla. Tak to było, tak już tam przepiękny kościół wybudowany przez Polaków, przepiękny, ale już tam Polaków jest bardzo mało. Jest dużo muzułmanów, murzynów już w tej dzielnicy. Tak czekaliśmy, przyjdą Polacy na mszę świętą w zakrystii. Była taka plucha, zimno, chociaż okres Bożego Narodzenia. I w zakrystii było dwóch kapłanów, jeden diecezjalny, drugi jezuita. I ten jezuita mówi do mnie, ponad 20 lat nie mogłem przyjechać do Polski za moje kazania. I opowiada, jak w seminarium był. I mieliśmy psychologię z panią psycholog w seminarium. I przychodzi raz, ta pani psycholog przychodzi i pyta się, chciała wprowadzić w temat i mówi do nich, jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną. A ci klerycy tak patrzą, ci studenci patrzą, co ona chce. Ona mówi, no ile jest 2 razy 2? A oni się śmieją, mówią, no oczywiście 4. Ona mówi, a widzicie, a kobieta powiedziałaby zielone. Oni się zaczęli dalej śmiać wtedy, wybuchli śmiechem. I ona mówi, no widzicie, po prostu chciałam wam powiedzieć, że kobieta widzi jeszcze to, czego mężczyźni nie widzą, czego wy nie widzicie. To jest ta odrębność. I dopiero razem muszą dorastać, poznawać siebie, swoją osobowość, swoją psychologię. Mieć, znać, poznać psychologię też kobiety, psychologię mężczyzny, psychologię dziewczyny, chłopaka. To jest, warto to obserwować. Pan Bóg tak pięknie stworzył człowieka, proszę Państwa. I człowiek jest dla drugiego darem, tak, a nie dla, właśnie w małżeństwie, a nie przedmiotem do wyżycia się. Małżeństwo to nie jest zalegalizowanie, za przeproszeniem, rozpusty. Tak nie może być, dlatego i czystość małżeńska też. To pogłębiajmy to, zastanawiajmy się, czytajmy na ten temat. Może tyle, ale radzę przeczytać Familiaris Consortio. Pisze się consortio. Consortio. O. Jest w internecie też, proszę Państwa. Pomedytować, właśnie, to się przyda. A teraz ten utwór zapowiedziany, Rodzino Święta, zespół Organum. Taki był kiedyś przed kilkunastu laty tutaj w Toruniu. Zaśpiewali to na sakrosągu kiedyś. Pan Grzybek z Krakowa prowadził ten zespół.
Panienki